Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Watykanie zakończył się dedykowany papieżowi koncert fortepianowy. Od relacji z tego wydarzenia rozpoczniemy dzisiejszy program. Naszymi gośćmi będą przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zaprezentujemy też najnowszy numer czasopisma Ethos poświęcony misji Uniwersytetu. W sobotę 17 października na program zaprasza Krzysztof Bronk. Synod obradował dziś nad przesłaniem końcowym. Temu właśnie poświęcona była przedpołudniowa kongregacja generalna. Natomiast po południu ojcowie synodalni zostali zaproszeni do auli Pawła VI na koncert zorganizowany na cześć papieża przez Międzynarodową Akademię Pianistyczną z Imoli. Chińska artystka Qin Chu zaprezentowała brzmienie 7 zabytkowych klawikordów i fortepianów pochodzących z okresu od końca XVIII wieku do początku XX. Kolekcja instrumentów pochodzi właśnie z Imoli, północno-włoskiego miasta znanego z muzycznych inicjatyw kulturalnych. W programie znalazły się utwory Bacha, Scarlattiego, Mozarta, Czernego, Beethovena, Chopina, Czajkowskiego i Liszta. Na zakończenie papież, dziękując za koncert, zwrócił uwagę na wyjątkowe znaczenie muzyki w międzyosobowej komunikacji.
Koncert ten pozwolił nam po raz kolejny zakosztować piękna muzyki. Jest ona językiem duchowym, a zatem uniwersalnym. Jakże bardzo może pomóc w zrozumieniu i zjednoczeniu ludzi i narodów. Muzyka jest elementem każdej kultury i możemy powiedzieć, że towarzyszy wszystkim ludzkim doświadczeniom. Od cierpienia po przyjemność, od nienawiści po miłość, od smutku po radość, od śmierci po życie. I widzimy, że na przestrzeni wieków zawsze posługiwano się muzyką, by nadać formę temu, czego nie można wyrazić słowami, ponieważ budzi ona emocje, które trudno przekazać w inny sposób. Nie przypadkiem zatem każda cywilizacja przywiązywała wagę do muzyki w jej różnych formach wyrazu. Muzyka, wielka muzyka, odpręża ducha, budzi głębokie uczucia i w sposób niemal naturalny wznosi nasz umysł i serce do Boga w każdej sytuacji ludzkiego życia, zarówno radosnej, jak i smutnej. Muzyka może się stać modlitwą.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obchodził 10-lecie istnienia. Moimi gośćmi są prorektor do spraw nauki i współpracy gospodarczej uczelni, profesor Władysław Kordan, prodziekan do spraw nauki Wydziału Teologicznego, ksiądz profesor Jacek Pawlik, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Hozjanum w Olsztynie, ksiądz profesor Władysław Nowak oraz ksiądz infuat Jan Górny, pracownik kurii metropolitalnej w Olsztynie. 10 lat uniwersytetu. Jak można podsumować ten okres? Profesor Władysław Kordan.
Trzeba by zacząć od tego, że to nie jest tylko 10 lat akademickości w Olsztynie, dlatego że uniwersytet powstał 10 lat temu z 3 placówek. To jest między innymi Hozjanum, Seminarium Duchowne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna oraz Akademia Rolniczo-Techniczna. 2 uczelnie cywilne, które kształcą po kilkadziesiąt lat, Akademia Rolniczo-Techniczna 60. Uniwersytet jest jedną z największych uczelni w Polsce. W tej chwili mamy 35 tysięcy studentów, były lata, gdzie dochodziła ta liczba do 40 tysięcy. Jednocześnie jest największym zakładem pracy w regionie warmińsko-mazurskim, ponieważ pracuje w uniwersytecie ponad 3,5 tysiąca pracowników, z czego ponad 2 tysiące to nauczyciele, a ponad 520 to profesorowie. Czyli jeżeli chodzi o kadry, jesteśmy jednym z najmocniejszych uniwersytetów w kraju. Oprócz tego mamy najbogatszą w Polsce ofertę dydaktyczną, 49 kierunków studiów. I jest to uniwersytet jedyny w swoim rodzaju, dlatego że on łączy nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, czyli poczynając od teologii poprzez historię, ja nie wymienię wszystkich oczywiście, pedagogikę, ale również takie jak 2 lata temu powstał Wydział Nauk Medycznych, mamy kierunek lekarski, mamy nauki weterynaryjne, mamy techniczne, bardzo nowoczesne, mechatronikę, Także ta oferta naprawdę jest bardzo bogata i dzięki temu liczba studentów, pomimo że mamy w Polsce nisz demograficzny, nie spada.
Ważnym komponentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest Wydział Teologiczny, najstarsza chyba uczelnia miasta. Jak można podsumować te 10 lat obecności ksiądz profesor Jacek Pawlik?
Próbując podsumowywać ten krótki okres obecności studiów teologicznych na Warmii, trzeba sięgnąć do źródeł, do powstania samego wydziału, który z jednej strony kontynuuje te tradycje chozjańskie na Warmii i powstał z Warmińskiego Instytutu Teologicznego, ale w skład wydziału weszły również seminaria duchowne, które znajdowały się i znajdują do dziś na terenie archidiecezji, a mianowicie Seminarium Diecezji Ełckiej, Seminarium Diecezji Elbląskiej oraz Wyższe Seminarium Misyjne Księży Werbistów znajdujące się w Pieniężnie. I dołączając do tego różnego rodzaju instytuty teologiczne, które istniały w tamtym czasie na Warmii, instytuty katechetyczne, tworzyło to bardzo prężny na początku i heterogeniczny dość konglomerat różnych grup studenckich od kleryków i studentów, którzy przyszli studiować teologię po maturze, po ludzi, którzy uzupełniali swoje wykształcenie teologiczne, by móc uczyć w szkole.
Takim rdzeniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Olsztyńskim jest oczywiście Wyższe Seminarium Duchowne. Ksiądz rektor Chozjanum Władysław Nowak. Jak wygląda obecnie formacja kleryków, formacja seminarzystów, ludzi przygotowujących się do kapłaństwa?
Wyższe Seminarium Duchowne Chozjanum w Olsztynie zostało założone w 1565 roku przez kardynała Chozjusza i to był jakby postulat Soboru Tydenckiego. Seminarium początkowo kształciło kleryków w Braniewie i właściwie do 1949 roku, ale w XIX wieku było włączone w strukturę Fakultetu Teologicznego w Braniewie, później w XX wieku w Akademię Teologiczną w Braniewie, a teraz od 1999 roku jest w strukturach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, będąc takim podstawowym wydziału teologii. Gdy chodzi o ilość seminarzystów, to w tej chwili kształci się 80 kleryków, w tym 14, którzy wstąpili do seminarium na pierwszy rok, 16 przygotowuje się do diakonatu i prezbiteratu, a 9 będzie wyświęconych na kapłanów, z tym, że seminarium też kształci dla innych krajów, między innymi dla Litwy, już obecnie diakona, dla Białorusi, tak jak kiedyś seminarium nasze korzystało z stypendiów naukowych, bądź to w Rzymie, bądź w Niemczech, czy gdzie indziej, tak również i teraz stara się seminarium odwdzięczyć i wspomagać inne seminaria na wschodzie Europy, które potrzebują odpowiednio dużej formacji intelektualnej, teologicznej.
Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła ostatnio semestr, czy okres propedeutyczny w seminariach. Czy olsztyńskie seminarium ma jakieś doświadczenia w tym zakresie?
Owszem, mamy doświadczenie, mianowicie to, iż od lat 1968-69, kiedy rektorem był jeszcze dzisiejszy kardynał Henryk Gulbinowicz, prowadził tak zwany okres propedeutyczny, ale on trwał do miesiąca czasu. Celem wówczas tak pojętego okresu propedeutycznego było przygotowanie od strony takiej religijnej, następnie takiej dojrzałości emocjonalnej, osobowościowej do podjęcia studiów już na pierwszym roku. To zdało egzamin i do dziś to kontynuujemy, że alumni pierwszego roku, zanim rozpoczną rok akademicki w pełni, najpierw mają taki tydzień propedeutyczny, względnie 2 tygodnie. To, o czym ksiądz dyrektor mówi, ten rok propedeutyczny, on został podyktowany adhortacją papieską Pastores Dabovobis, gdzie papież Jan Paweł II postulował taki rok propedeutyczny. On się odnosił szczególnie do środowisk Europy Zachodniej, później tych krajów, gdzie wykształcenie religijne czy rodzinne miało pewne mankamenty i rzeczywiście takim pięknym doświadczeniem może być seminarium założone przez kardynała Listigera w Paryżu, gdzie najpierw przez 2 lata jest to przygotowanie do podjęcia później studiów teologiczno-pastoralnych. Konferencja Episkopatu przyjęła na ostatniej swojej konferencji takie zalecenie, żeby wprowadzić przede wszystkim pół roku, taki semestr propedeutyczny. byłby on podyktowany czy urzeczywistniany wyrobieniem i religijnym, i również, jak tu mówiliśmy, tym emocjonalno-religijnym, chodzi o dojrzałość taką w pełni. Gdy chodzi o Polskę, jako rektor jestem tego świadomy, że nasi kandydaci do seminarium rekrutują się z dobrych środowisk. Po pierwsze, służby liturgicznej w parafiach, gdzie jest dobra formacja religijna. Ponadto wiele kandydatów zgłasza się z ruchów religijnych, jak Domowy Kościół, Odnowa w Duchu, Oazy, Światło Życie i wiele, wiele innych. Tak, że oni przychodzą z pewnym bagażem doświadczeń religijnych, tak samo takich pojęć teologicznych, ale też zdarzają się kandydaci, którzy pochodzą z rodzin rozbitych, z rodzin, powiedzmy, niepełnych, i to byłoby dobrym doświadczeniem, gdyby w Polsce zostało to wprowadzone. Z tym, że konferencja episkopatu zaleciła, by ordynariusz miejsca zadecydował, jak sobie wyobraża wprowadzenie tego roku propedeutycznego.
Ostatnio alarmowano statystykami na temat spadku liczby powołań. Czy w seminarium olsztyńskim w Chozjanum takie zjawisko jest odczuwalne?
Taka średnia, gdy chodzi o alumnów, to by się kształtowała tak w liczbach 70, 80, 90. Od kilku lat mniej więcej jest stała. W tym roku zgłosiło się 14, ale na pociechę wskazuje też i to, że wszyscy pochodzą oprócz jednego z diecezji, archidiecezji warmińskiej. Gdy chodzi o skalę ogólnopolską, to rzeczywiście na zjeździe rektorów w Konstancinie podano do ogólnej wiadomości, że na pierwszy rok w Polsce zgłosiło się 730 kandydatów do seminariów diecezjalnych. To jest jakieś 60 alumnów więcej niż w stosunku do zeszłego roku. W zeszłym roku rzeczywiście zaobserwowano pewien spadek, ale pewien spadek. Media oczywiście podjęły to, że już Kościół jest, powiedzmy, wymagający reformy i tak dalej. Jak teraz zostały, powiedzmy, te media poinformowane, że wzrost powołań jest pokryte świętym milczeniem.
Sensacją na skalę ogólnopolską było odkrycie archeologiczne grobu Mikołaja Kopernika. Szykuje się ponowny pochówek naszego wielkiego astronoma, lekarza i ekonomisty, co mało kto może wie, jak wielką postacią był kanonik warmiński Mikołaj Kopernik. A te uroczystości, te wydarzenia wiążą się w jakiś sposób właśnie z 750-leciem ustanowienia kapituły warmińskiej. Ksiądz Infuat Jan Górny.
Tak więc tak się składa, że w przyszłym roku kapituła warmińska, będąca jedną z ważnych instytucji kościoła lokalnego warmińskiego, obchodzi swoje 750-lecie. I również bardzo dobrze się składa, że na ten okres jest przygotowywany powtórny pochówek wielkiego astronoma. Przywiązujemy do tego faktu wielką wagę, tym bardziej, że kilka lat wstecz zostały zapoczątkowane badania archeologiczne, badania także naukowe, potwierdzone sukcesem, także od strony badań DNA, że te szczątki, które zostały znalezione przy ołtarzu Świętego Krzyża, że te szczątki należą właśnie do Mikołaja Kopernika. Przedtem odbędzie się sympozjum naukowe na skalę ogólnopolską i chyba nawet europejską, a potem ta uroczystość tak zwana liturgiczna. W maju tego roku i w czerwcu został rozstrzygnięty konkurs na nagrobek wielkiego astronoma. Sam nagrobek będzie w formie smukłej bryły na wysokości 3,80 m z tymi elementami podkreślającymi odkrycia Kopernika, więc planety, kosmos w jakiś sposób przedstawiony i po prostu napis mówiący o tym, że tutaj w tym miejscu jest pochowany Mikołaj Kopernik.
Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli
Władysław Kordan, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Ksiądz Jan Górny, wikariusz biskupi.
Ksiądz Władysław Nowak, rektor seminarium Chozjanum w Olsztynie.
Ksiądz Jacek Pawlik z Wydziału Teologii w Olsztynie.
Dziękuję bardzo.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Tytuł najnowszego numeru Etosu brzmi dość prowokacyjnie. Prowokacyjnie to znaczy zachęca, nawet jakoś przymusza do pytania. koniec misji uniwersytetu. Uniwersytet, jak wiadomo, jest wykwitem kultury europejskiej i trudno sobie wyobrazić kulturę europejską bez uniwersytetu, ponieważ z jednej strony uniwersytet to wspólnota ludzi zajmującej się badaniem wszelkich możliwych dyscyplin, przedmiotów, stąd universitas scientiarum, a więc powszechność nauki. Wraz z rozwojem nauki doszło także do wielkiej fragmentaryzacji uniwersytetu. Z drugiej strony uniwersytet, a nawet może to nie jest druga strona, tylko jego fundament, to jest miejsce tej najbardziej podstawowej refleksji humanistycznej o człowieku, ponieważ cokolwiek człowiek poznaje, poznaje także samego siebie. Karol Wojtyła we Wprowadzeniu do osoby i czynu, patron Instytutu Jana Pawła II, mówi, że w tym mnóstwie wiedzy o świecie ginie podmiot, ginie wiedza o człowieku. Człowiek staje się istotą zapomnianą. Otóż właśnie to zagubienie orientacji ku człowiekowi, ku wartościom humanistycznym jest jednym z przejawów kryzysu uniwersytetu.
W numerze znajdują się artykuły, które dążą do odpowiedzi, czy rzeczywiście mamy do czynienia z końcem misji uniwersytetu, czy może nie, czy może w sytuacji, która jest obecnie, są jakieś elementy nadziei. Ale zanim tej odpowiedzi autorzy udzielają, to zapoznają czytelnika z historią idei uniwersytetu, z jego rozwojem. To robią Balázs Medzej, węgierski autor, i Roman Majeran, którego artykuł nosi tytuł wyrażający tą ideę uniwersytetu właśnie, poszukiwanie prawdy we wspólnocie. Następnie omawiamy wprost tematykę kryzysu uniwersytetu i w tym dziale znajdują się artykuły księdza Richarda Johna Newhouse'a oraz pani Gertrudy Himmelfarb, i to są autorzy amerykańscy. Natomiast na gruncie polskim tę problematykę omawia Tadeusz Luty i Agnieszka Lekka-Kowalik, podejmując problem obecności uniwersytetu na rynku usług edukacyjnych.
Jako receptę na rzekomy kryzys klasycznie rozumianego uniwersytetu proponuje się, by uniwersytet stał się rodzajem przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjnego. Otóż bronię tezy, że jest to założenie fałszywe w tym sensie, że przekształcenie uniwersytetu w firmę jest faktyczną likwidacją uniwersytetu.
Musieliśmy oczywiście poruszyć również problem autonomii uniwersytetu i zdecydowaliśmy się zrobić to wokół pewnych wydarzeń, które miały miejsce w związku z wystąpieniem Benedykta XVI, planowanym wystąpieniem Benedykta XVI na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, które nie doszło do skutku z powodu protestu pewnej części społeczności uniwersyteckiej. Publikujemy w Etosie tekst planowanego przemówienia Ojca Świętego na Uniwersytecie oraz komentarz Rocco Buttiglionego, który umieszcza to całe wydarzenie w kontekście rozwoju kultury europejskiej i przemian uniwersytetu, czyniąc to zresztą bardzo dowcipnie i przystępnie. Podjęliśmy również problem tożsamości Uniwersytetu Katolickiego i tutaj autorami, którzy o tym piszą, jest kardynał Zenon Grocholewski, Karol Klauza i ksiądz Stanisław Janeczek. I ten dział prowadzi nas do ważnej części etosu, która jest poświęcona 90-leciu powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tutaj przypominamy wypowiedzi najpierw Karola Wojtyły, Jana Pawła II z okazji różnych rocznic Uniwersytetu, gdzie papież mówi o uniwersytecie jako o miejscu szczególnego świadectwa.
Uniwersytet może pójść drogą kontynuacji, w innych warunkach kontynuując tradycję, bo przecież się jej nie da powtórzyć, bądź też uniwersytet może pójść w kierunku zagubienia swojej istoty. A więc kiedy tytuł opatrzyliśmy znakiem zapytania, nie przesądzamy, ale też w jakiś sposób jest to numer, który chce mówić nieco głosem alarmującym.
Redakcji Etosu dziękujemy za prezentację najnowszego numeru czasopisma. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.